Nazywam się Zuza.
Moja mama jest lekarzem,
tata prawnikiem.
Oczko w głowie stanowczo. Balet, języki, szermierka. Potem było gimnazjum i też było spoko. Najgorzej było w liceum. Miałam problem z pogodzeniem tego wszystkiego po prostu. Zaczęło mi na wszystko brakować czasu. Moje znajomości z ludźmi ograniczyły się wyłącznie do internetu. Głównie fejsik. Podpowiedzieli mi, żebym spróbowała amfę. Brałam coraz więcej, coraz częściej. Jak szłam do matury, to ważyłam chyba 40 kilo. Po drodze zasłabłam, obudziłam się w szpitalu. Jestem już 3 miesiące na terapii.
To może być twoja historia. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie potępiaj. Pomóż.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. W studiu moi goście pani Anna Rajkowska, pedagog i terapeuta. Dzień dobry. I 18-letni Adam. Można powiedzieć, że już dorosły człowiek, ale jeszcze niedawno, no jeszcze cały czas nastolatek. Dzień dobry, Adamie. Kończą się wakacje i nasze dzieci po powrocie z obozów, biwaków i innych wyjazdów mogą nam się wydawać jakieś takie odmienione. O tym będziemy właśnie rozmawiać. Jak nadążyć powinni rodzice za tymi zmianami, które zachodzą w dziecku? Córka częściej wychodzi z domu, syn nie wraca na noc. Takie zdarzają się sytuacje po tych powrotach z samodzielnych wyjazdów. I jak to rozumieć? Adam, to jest taka częsta sytuacja, że po wakacjach zmienia się zachowanie młodzieży. Zauważyłeś to, w ostatnich latach, od kiedy jesteś nastolatkiem?
To znaczy z pewnością było tak, przynajmniej parę lat temu, że wakacje równały się z nowymi doświadczeniami. Wiele pierwszych razów, to, nie wiem, kosztowanie różnych rzeczy, przeżywanie różnych doświadczeń było pierwszy raz właśnie na wakacjach. Wydaje mi się też, że po wakacjach takie dzieci dojrzewają, ponieważ na przykład wyjeżdżają na jakieś kolonie, obozy, gdzie wiadomo, są samodzielne i też takie wracają do domu.
Nie ma takiego nadzoru dorosłych, jak normalnie w ciągu tam powiedzmy roku szkolnego, prawda? Gdzie rodzice zawsze tam gdzieś są i interweniują jakby co. A zauważasz takie zmiany u swoich koleżanek i kolegów w gimnazjum, jak byłeś? Czy kiedy to się zaczyna? W jakim wieku twoim zdaniem? Te takie zmiany, właśnie te pierwsze razy?
Wydaje mi się, że w gimnazjum. Teraz w liceum to już tak nie do końca, ponieważ już...
Wszyscy mają to za sobą, już są za tym,
ale w gimnazjum tak.
I na czym to polega, powiedz, ta zmiana? Jak zachowują się ludzie? Są do siebie się inaczej odnoszą, do nauczycieli, do rodziców? Jak to widzisz?
Wydaje mi się, że robią się na pewno bardziej poważni, z większym szacunkiem się właśnie wyrażają do dorosłych. Zaczynają dostrzegać ich doświadczenie i mądrość.
Czyli na początku jest taki bunt, tak, nastolatka przed rodzicami i przed pewnymi zasadami, które rodzice chcą realizować, tak, a potem to się zmienia, tak? Mówisz, że mogą się zmienić i widzieć jakby sens w wprowadzaniu tych różnych zasad i zauważają, że dorośli czasami mają rację, tak?
Tak, wydaje mi się, że tak. Przynajmniej w moim towarzystwie.
Pani Anno, czy to jest takie zwykłe zachowanie, normalna sytuacja, że po wakacjach mamy w domu trochę odmienione dziecko?
No, jest to zdecydowanie naturalna sytuacja, bo jak my wyjeżdżamy na wakacje, też coś się w nas zmienia, też sobie coś obiecujemy niejednokrotnie, że zmienimy to w życiu albo tamto. A nastolatki, no dzieciaki w ogóle rosną nie tylko fizycznie. Zawsze się mówi, że po tych wakacjach kilka centymetrów więcej, ale też w głowach im się zmienia. Adam powiedział ważną rzecz, że różne doświadczenia. Ja rozumiem, że jak mówisz o tym, że większy szacunek do dorosłych, tak, jakieś takie inne spojrzenie, dojrzalsze spojrzenie, to mówi 18-latek. Bo tak myślę sobie, że jakby to, co mówisz, też połączyć z tym, że te inicjacje najczęściej dzieją się w wakacje, te pierwszy papieros, tak? Gdzieś tam z chłopakami ukradziony, czy tam to piwo
no, to
gdzieś
chyba
tam
szybciej jest
załatwione, to jest dużo szybciej po prostu. No i wraca się z takim bogactwem doświadczeń do tej klasy drugiej gimnazjalnej, że ja na przykład w te wakacje już paliłem, tak? No i tam ustalanie, kto jest równy w hierarchii, kto też już palił papierosy, tak? Kto już jest za tym. Więc,
no wszyscy wtedy na pewno, nawet jak nie palili, mówią, że pali.
Myślę, że tak. Ale tak odpowiadając na pytanie, to zmiany są naturalne, doświadczenia kiedyś trzeba zebrać,
A wakacje są dobrym momentem.
A wakacje są dobrym momentem, bo tych obowiązków mamy mniej. No my na wakacjach, my dorośli też mamy mniej obowiązków i też no, Kazik Staszewski napisał dobrą piosenkę na ten temat, tak? Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. To też jest tak, tak trochę o nas dorosłych. Ale chcę powiedzieć o czymś jeszcze, o tym, że doświadczenia musimy zebrać. I taki nawet nie paradoks, tylko taka prawda jest, że często mi się zdarza na warsztatach prowadzonych z rodzicami, jak pytam się ich, w jakie sytuacje ryzykowne wchodziliście jako nastolatki, jako nastolatkowie, tak, które teraz w tej chwili z pozycji dorosłego uznalibyście, że są ryzykowne. To właściwie to są jak matryca, no, że palenie papierosów, czy tam mówiłem, że idę do kolegi na noc, a szedłem gdzieś tam na ognisko, to się powtarza chyba tak, Adam. Do dzisiaj to się powtarza, czy nie?
Powtarza.
Nie mów o sobie, mów o kolegę. Będzie bezpiecznie.
Tak, powtarza się.
No, my czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 603-06-06-06. Piszcie o swoich problemach i spostrzeżeniach dotyczących zachowania dzieci po wakacjach. Chciałam się też, żebyśmy się zastanowili nie tylko nad tymi złymi skutkami, powiedzmy w cudzysłowie, wakacji, ale też tymi dobrymi. O tym może za chwilę. Natomiast czy rodzice, pani zdaniem, powinni reagować w jakiś sposób na tą zmianę? Czy ona zawsze powinna przynieść jakąś odpowiedź? Znaczy widzimy, że coś się w dziecku zmieniło i czy powinniśmy drążyć temat, krótko mówiąc, tak? Czy taka zmiana, kiedy nie wiemy, widzimy tą zmianę, ale nie wiemy, czy ona jest dobra, czy zła. Czy powinniśmy to w jakiś sposób jako rodzice próbować sprawdzić?
Ja myślę, że niedotknięcie w ogóle tych naszych obaw i tych naszych zagwozdek różnych, tak, będzie rodzić w przyszłości różne konflikty i takie napięcia i nasze domysły. No tak trochę jesteśmy skonstruowani niejednokrotnie, że zakładamy jednak złe intencje, tak, że coś, że on się zmienił, w związku z tym na pewno coś się wydarzyło. I dobrze jest, myślę, ruszyć taki temat i zadać te pytania, ale dobrze sobie najpierw je zdefiniować, to znaczy zastanowić się, co właściwie się zmieniło. Czy to, co się zmieniło, to jest dobre w mojej ocenie, czy złe? Dopytać o to, ale w taki sposób nienapastliwy. Nie zapytać, bo ty teraz mniej czasu przebywasz i mi się to nie podoba. Zadać też sobie pytanie, mniej czasu przebywasz w domu, to miałam na myśli. Zadać też sobie pytanie, czy to nie jest tak, że moje dziecko urosło również emocjonalnie, a ja zostałam gdzieś w jakimś tam miejscu przed wakacjami.
I mi się wydaje, tak?
Że on się tak zmienił, tak. A on po prostu już urósł.
Dokładnie. Czasami możemy myśleć, że dziecko się zmieni, znowu wróci do tego dawnego zachowania, kiedy pójdzie do szkoły, prawda? Że to wakacje to jest tylko taki tam czas takiego luzu, ale jak się zacznie ten cały kocioł szkolny, gdzie tam trzeba będzie regularnie do szkoły chodzić, rano wstawać, wieczorem uczyć się tam, prawda, iść spać i tak od poniedziałku do piątku, no to ta codzienna rutyna jakby wprowadzi znowu...
Na tak zwane dobre tory.
Na te tak zwane dobre tory. I chciałam właśnie zapytać Adama, czy ty masz jakąś taką refleksję na ten temat, że ludzie zmieniają, dlaczego ludzie zmieniają się właśnie w czasie wakacji? Mówiłeś tutaj o, że to są taki czas, kiedy nie ma tego nadzoru, ale czy ludzie w czasie wakacji młodzi, nastolatkowie mogą wydorośleć twoim zdaniem? Czy gdzieś to dzieciństwo jeszcze w was zostaje na długo? I mimo, że sprawiacie wrażenie już takich innych, bardziej dojrzałych, to zdarzają się takie wariackie pomysły, jakieś nieodpowiedzialne działania. Jak ty to oceniasz?
To znaczy według mnie wakacje są też przede wszystkim etapem uczenia się na błędach. W wakacje, wiadomo, ma się więcej czasu dla znajomych, na różne swoje pasje, jakieś aktywności, nie tylko obowiązki. Przez to robi się i głupie, i fajne rzeczy. No i po prostu te głupie zapamiętujemy, że nie warto.
Że nie warto. I drugi raz już jest szansa, że się nie zdarzy, tak?
Tak.
Coś głupiego. Mamy SMS-a. Pani Agata pisze, sama wychowuje 15-letnią córkę. Martwię się, że wpadła w złe towarzystwo, bo przestała mnie słuchać. W wakacje nie chciała jechać do rodziny jak co roku. W końcu zgodziłam się na wyjazd z kolegami na działkę. Wróciła jakaś inna, pyskuje. Co mam robić? Pani Aniu. Mm-hmm.
Ja myślę tak, że przede wszystkim usiąść sama ze sobą, mama powinna, i zapytać się, czy siebie, czy moje dziecko, czy ten dobry człowiek w moim dziecku w środku, czy on się zmienił, czy może zaznacza teren swój, tak? Bo nastolatki to taką najprostszą formą, to tam, no nie wiem, farbowanie włosów, te irokezy się pojawiają, pokój staje się ponury, tak? Dzieciaki nam stawiają granice, że one przecież zaraz wyniosą te śmieci i te wszystkie historie, i to się kryje najczęściej pod hasłem pyskuje, tak? Ja wrócę z powrotem do tej mojej takiej, no, rady. Dobrze jest usiąść sama ze sobą i zapytać się siebie, o jaką zmianę mi chodzi. Znaczy, co właściwie się zmieniło? Czy to, że nastolatek pyskuje, to czy na pewno to jest jakaś wyjątkowość, tak? Czy to czasem nie jest jakaś norma? No, dzieciaki, niektóre dzieci nadcinają pępowinę, a niektóre odcinają ją maczetą po prostu, tak? No i zależy, jaki jest klimat w domu i trochę jaki temperament ma nasze dziecko, ile tych hormonów tam lata i buzuje. I tyle. Ja myślę sobie, że szkoła to akurat tutaj pomoże troszeczkę, kiedy wejdzie ten system, tak? A dziecko pyskuje, ja mam taką teorię, że pyskują dzieci, którym my dorośli nie dajemy powiedzieć. Wtedy dzieci pyskują, tak? Bo jest kilka takich zasad, typu zasada 10 słów. Nastolatek po 10 słowach już słyszy taki język waleni, taki tak mniej więcej.
Tak. Słyszy pierwsze, nie rozumie,
pierwsze 10
mówi.
Słów nastolatek słyszy. Potem już nie bardzo, tak? Już skończył się czas powtarzania. Myślę, że Adam tutaj kiwa głową, że to tak trochę jest.
Wydaje mi się, że też, że pyskowanie u nastolatków jest też takim objawem, że no coś mu siedzi na duszy, tylko po prostu właśnie albo nie wie, jak to powiedzieć, albo właśnie nie może tego powiedzieć przez jakąś
chce to wykrzyczeć
relację z rodzicami, tak? Albo po prostu no coś, czegoś doświadczył na takim właśnie przykładowym wyjeździe i poczuł się doroślej niż powinien.
Mhm. A powiedz, Adam, jak raczej. Rodzice już widzą zmianę w swoim dziecku, w swojej córce czy synu i nie mogą dotrzeć, jakby dowiedzieć się, czy coś zaszło, czy coś się wydarzyło w czasie tego, powiedzmy, dwutygodniowego samodzielnego wyjazdu z kolegami, to powinni próbować od tych kolegów czegokolwiek się dowiedzieć, czy raczej nie? Jak to młodzież odbiera, kiedy rodzice dopytują tam rówieśników, a mój Adaś to był z wami na obozie, a powiedzcie, a co on tam robił, co się działo?
Nie, według mnie to nie jest dobry pomysł, ponieważ no jednak to jest postrzegane jako takie dziecinność wśród kolegów. Też.
Że traktują rodzice tego nastolatka swojego jak dziecko, tak? A powinni rodzice przynajmniej próbować przy kolegach traktować go jak dorosłego, wtedy jest okej, tak?
Wydaje mi się, że jeżeli to dziecko no, nie zrobiło nic strasznego wcześniej, i nie mają takich podstaw, żeby tak sądzić, to powinni jak już to rozmawiać ze swoim dzieckiem, a na pewno nie z jego znajomymi. A też mi się wydaje, że jeżeli dziecko naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego problemu, to po prostu dlatego też nie rozmawia z rodzicami. Wydaje mi się, że każda taka zdrowa, normalna relacja jakby zakłada, że dziecko rozumie rodziców i docenia ich doświadczenie i wie, że może na nich polegać.
Mhm. No tak, tylko że w okresie dorastania nie zawsze chce polegać tylko i wyłącznie na doświadczeniu swoich rodziców. Chce polegać na sobie, ponieważ buduje w sobie ten obraz tego dorosłego też. I myślę, że z tyłu głowy ma tego przyjaciela, rodzica gdzieś tam z tyłu. I dzieciaki bez wątpienia najczęściej przekonane są o tym, że rodzic kocha. Tak, że jak coś się będzie działo, to nawet jak krzyczy, że ten dzieciak nam, że nas nienawidzi i że w ogóle wyjdź z pokoju i tak dalej, to ma takie przekonanie, że jak coś tam się będzie działo, to ta mama będzie i ten, czy ten tata, czy ta babcia, czy ktokolwiek ważny w życiu, że on będzie, tak?
Tak.
Myślę, że poważnie traktować nie tylko wobec dorosłych, wobec przyjaciół i znajomych naszego nastolatka, ale też spróbować trochę się przestawić na tory po tych wakacjach, po tych kolejnych doświadczeniach, po tym jakby wbudować w sobie taki nowy panel, że moje dziecko już jest większe, bo ja pamiętam taką historię kliniczną trochę, jak młoda dziewczyna powiedziała mi, jak miałam 10 lat, mogłam chodzić spać do koleżanki, A jak miałam 14 lat, to już nie mogłam. Mhm. Mhm. I no super, tak? Bo bardzo fajna refleksja. Ona mówi, rodzice mi nie wytłumaczyli dlaczego. Powiedzieli mi, że ja się nie będę włóczyć, bo ja już jestem nastoletnia, ale to chyba nie była ta odpowiedź, o którą chodziło. Więc ja myślę, że takie diagnozowanie siebie, dlaczego to mnie denerwuje i czy czasem mnie nie denerwuje to, że moje dziecko się odcina, ja już nie jestem najważniejszą osobą na świecie, tylko ta grupa rówieśnicza staje się ważniejsza i wszystko się dzieje dla tej grupy. Czy to mnie czasem tak nie boli?
Coś w tym jest na pewno. Tak. Mamy tutaj SMS-a od słuchaczki, ja może nie będę czytać go całego, bo jest bardzo długi. Pani pisze coś takiego. Kiedyś było inaczej, teraz liczy się pieniądz. Jak ktoś jest z rodziną w czasie wakacji, to jest śmiech, że trzyma się rodziców. To jest prawda, Adamie, że jeśli ktoś z nastolatków na wakacje wyjeżdża z rodzicami, to jest śmiech? Chyba nie do końca, prawda? Lubisz jeździć ze swoimi rodzicami, gdzieś wyjeżdżać?
To znaczy, rzadko mi się to zdarza, ale z pewnością to jest fajne, żeby też spędzić czas z rodziną, ale... No wiadomo, też fajnie jest pojechać ze znajomymi, bo wtedy ma się więcej wspólnych tematów, można sobie bardziej być sobą wśród znajomych, ale nie uważam, żeby to było jakieś obciachowe, żeby wyjeżdżać z rodzicami. I nie rozumiem ludzi, którzy tak uważają.
Tak mnie, Adam, zainspirować trochę, bo powiedziałeś, można być bardziej sobą. Ja myślę, że to jest taka ważna kwestia tych nowych ról, w które wchodzą nastolatki. On już nie jest tylko synem czy córką, ten nastolatek nasz. On jest też kolegą, jest Adamem po prostu, tam Zosią, Kasią, Marysią. No, odrębnym człowiekiem, taką jednostką odrębną. A po wakacjach wiele, wiele razy mocniej, więc no...
Dokładnie. Mamy kolejny SMS. Pan Wojtek pisze, proszę o podanie namiarów na poradnie w Gdańsku, gdzie możemy z żoną uzyskać pomoc. Nie mamy środków na prywatne wizyty u psychologa, a z synem są kłopoty wychowawcze, pije alkohol po wakacjach. Teraz w czasie wakacji zaczął, pisze nasz słuchacz. No myślę, że możemy polecić specjalistów z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Telefon można wyszukać w internecie, ale ten alkohol też jest często problemem po wakacjach, prawda? Bo się pojawia jakieś tam piwo, jakieś alkohole ogólnie na imprezach. One się chyba wcześniej pojawiają, niekoniecznie zaraz po wakacjach, prawda? To nie jest powód wakacje. Adamie, jak myślisz?
To znaczy, no wiadomo, że...
I przed wakacjami, i po wakacjach, i w czasie wakacji.
To jest taki, no można by powiedzieć, najbardziej dogodny czas, żeby no, robić różne rzeczy. Mm-hmm. Ale no faktycznie, no i przed wakacjami i ten, ale to, że dziecko może pić w wakacje, to też nie znaczy, że niekoniecznie musi po wakacjach, w trakcie szkoły. No możliwe, że po prostu stwierdziło, że teraz ma czas, żeby zrobić coś szalonego,
tak?
Głupiego, żeby czegoś spróbować.
Tego rodzice chyba się, pani Anno, najbardziej boją, tych głupich i szalonych rzeczy w czasie wakacji, że one będą mieć wpływ na dalsze życie, że na przykład nie wiem, zdarzy się jakiś właśnie nałóg, jakaś ciąża, jakieś takie sytuacje, no, które będą miały dalsze konsekwencje. Natomiast czy co zawsze jest negatywnie? Te zmiany są zawsze negatywne, one chyba też pozytywne są, prawda, po wakacjach?
Zdecydowanie, no tak umówmy się, większość młodych ludzi jednak eksperymentuje, ale nie zostaje przy tym swoim jakimś tam nałogu, nie buduje nałogu, tylko doświadcza. Ja myślę, że jest bardzo dużo, naprawdę dużo pozytywnych, super dobrych zmian.
Te pozytywne zmiany to na przykład co?
To na przykład to, że nasze dziecko obserwuje, tak? To, co dzisiaj też się dzieje w tym studiu i Adam z perspektywy 18-latka mówi, że no koledzy wracali, tam niektórzy palili, niektórzy nie palili, tak? Natomiast ja mam jakąś tam swoją ocenę. Nie będę pytała o to, czy tam eksperymentowali sobie, czy nie, bo to jakby teraz nie ma znaczenia. Ja myślę sobie tak, że każde doświadczenie uczy, bez względu na to, czy to jest papieros, czy to jest alkohol, czy to są jakieś tam inicjacje nawet seksualne, jeżeli nie są to konsekwencje drastyczne, jeżeli nam dziewczyna nasza nie wróci w ciąży na przykład, co mocno zmieni jej życie, tak, to... Jeżeli jest taki klimat w domu, żeby o tym porozmawiać, tak? No, tak umówmy się, niewiele znam nastolatek, które przybiegają do domu i mówią, mamo, tato, na tych wakacjach pierwszy raz wypiłam wódkę, w sumie nie było fajnie, nie czułam się za dobrze, tak? Raczej to jest taki okres przejścia jakiegoś. Na pewno jest tak, że nastolatki dostają taki komunikat. Spróbowałam alkoholu do siebie, tak? Bo ja to wiem tak bezpośrednio z rozmów. Spróbowałam alkoholu czy tam narkotyków i właściwie nic strasznego się nie zadziało. póki co. Dopiero jak dowiedzimy się o tym my, dorośli, to mówimy, coś strasznego się zadziało. Absolutnie okropnego, najgorszego na świecie, tak? No i w dzieciaku rośnie taka ambiwalencja. To jest straszne, czy to nie jest straszne?
To chcę pani powiedzieć, że to jest tak naprawdę te zmiany, które zachodzą i widzimy w dzieciach, to jest problem nas, rodziców, że my je widzimy i wyolbrzymiamy w jakiś sposób?
Ja chcę powiedzieć, że może to, że widzimy, to dobrze, że widzimy. Daj Boże, żebyśmy widzieli. Natomiast ja chcę powiedzieć tak jasno, że często nadajemy jakimś drobnym jednak incydentom ogromną rangę i to jest podszyte lękiem i taką niezgodą wewnętrzną na to, żeby moje dziecko... Wielu znam rodziców, którzy jednak zakładają, zwłaszcza tych młodszych dzieci, że ich dziecko nigdy nie spróbuje papierosa ani alkoholu do 18 roku życia. A z kolei z takiej...
To naiwność chyba.
No tak, ale tak to myślimy, że to oczywiście, że tak, że naiwność. No i jeżeli już spróbowało, to ja nie jestem absolutnie tutaj orędownikiem tego, że nie było żadnych konsekwencji, bo to jest łamanie prawa chociażby, tak? Natomiast no, pozwólmy tej sprawie odejść, bo wracanie do tego, że bo tam w 46 wypiłeś alkohol, zawiodłeś nasze zaufanie, pomimo tego, że dzieciak dobrze się uczy i tam, nie wiem, i spełnia różnych dużo oczekiwań i tak dalej, wracanie do tego no, jest takie...
Niepotrzebne. A powiedzmy jeszcze może tym rodzicom, którzy mimo wszystko no, trochę się czują zaniepokojeni, co tak naprawdę powinno ich zaniepokoić w zachowaniu dziecka, jak po powrocie z tych wakacji, co jakie symptomy tego, że trzeba coś tam zadziałać?
Ja tak bym powiedziała. Na pewno ekspertem od dziecka jest dziecko bezpośrednio i rodzic, tak? To są najlepsi eksperci, super specjaliści od swoich dzieci, rodzice. Jeżeli jest tak, że dziecko wraca i jest zamknięte, zupełnie bez kontaktu, no, nie godzi się absolutnie na żadną taką wspólną aktywność, a dotąd się godziło, tak? Nie jest głodny, nie wypytuje, nie jest głodna informacja o tym, co się działo, jak mi nie było, tak? Pojawiają się zupełnie nowe osoby, pojawiają się takie sytuacje, które byśmy mogli określić jako destrukcyjne, tak? Czyli na przykład łamie zasady, które są absolutnie niełamalne w domu, nie wiem, umawia się, dotąd zawsze wracał, a nie wraca teraz, tak?
I nie ma poczucia, że musi wytłumaczyć, czy coś zaszło, coś się zdarzyło, tak?
Ja nie mówię też o takiej opryskliwości, bo nasze nastolatki bywają opryskliwe, tak? No, trochę hormony, wybuchają, a trochę daj mi spokój, tak? Ale jeżeli wybuchają, a potem przychodzą i płaczą i mówią, nie wiem, co się ze mną dzieje i przepraszam i coś tam, to spokojnie, to znaczy, że mamy kontakt po prostu, że to dziecko ma bardziej, jest w trudniejszej sytuacji niż my.
Adam, a w twoim życiu coś się zmieniło po tych wakacjach, które się kończą?
To znaczy, ja na pewno bym chciał się jeszcze odnieść do pierwszej części wypowiedzi pani Ani. Według mnie, co prawda w takim roku szkolnym, wiadomo, poznajemy wiele ciekawych rzeczy, zdobywamy wiedzę, ale według mnie to w wakacje tak naprawdę uczymy się życia.
Super.
I wiadomo, poznajemy też złe i dobre rzeczy, ale nie wydaje mi się, że sam kontakt z tymi złymi rzeczami musi być od razu dla nas destruktywny, ponieważ sami też musimy ocenić, co jest dla nas dobre.
No właśnie, bo jak rodzice mówią, to chyba nie do końca się w to wierzy, że nas to spotka, albo to wszystko złe, które oni mówią, uważaj na to, na tamto, prawda? Samemu jak przeżywamy jakieś takie sytuacje i musimy z tych opresji, powiedzmy, wyjść, to wtedy dojrzewamy, prawda? Tak to jest?
Tak, to jest tak jak z zarabianiem pierwszych pieniędzy. No, trzeba to po prostu samemu poznać, żeby to docenić. Ich wiedzę i na przyszłość można wtedy już skorzystać z niej i posłuchać się ich wcześniej, żeby zapobiec czemuś złemu, ale teraz pani się pytała o to, czy te wakacje...
Czy coś w swoim życiu się zmieniło w te wakacje?
To znaczy, no po prostu...
Czujesz się bardziej dorosły?
Wydaje mi się, że no czuję się po prostu lepiej. No bardzo miło spędziłem te wakacje, nadal je w sumie spędzam. Jeszcze się nie skończyły. Ale no wiadomo... Chodziło się w różne miejsca i poznawało się nowe rzeczy i z pewnością no, to był bardzo miły okres, który będę jeszcze wspominał i ciężko będzie wrócić do szkoły.
No właśnie. Ja bardzo państwu dziękuję za udział w dzisiejszym programie, a gośćmi byli Anna Rejkowska, pedagog i terapeuta. Dziękuję bardzo. I Adam, 18-letni jeszcze uczeń 20 LO w Gdańsku. Dziękuję wam bardzo. I chciałam na koniec jeszcze powiedzieć, że następny program program. Zapraszam Państwa na środę, na następny program, na godzinę 18.10, na przyszłą środę. Oraz oczywiście także na radiogdańsk.pl, gdzie w zakładce audycje Mamo, Tato, ratuj można odsłuchać nasze rozmowy o wychowaniu młodzieży. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.